Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Czytamy Ewangelię Mateusza, starając się być posłusznymi przykazaniu, które Jezus dał na końcu tej księgi, abyśmy szli do wszystkich narodów, czyniąc z nich uczniów Chrystusa i chrzcząc ich oraz nauczając ich wszystkiego, co Jezus przykazał. Jeśli wypełniamy to przykazanie, które jest zaniedbaną częścią wielkiego posłannictwa, gdyż jest wiele ewangelizacji i niewiele czynienia uczniami i nauczania, aby czynić to wszystko, co Jezus przykazał. Jeśli chcemy to robić, to najpierw musimy zrozumieć, czego Jezus naucza w Ewangeliach przez swoje życie, przez swoje słowa i przez okoliczności, w których znalazł się ze swoimi uczniami. I wszystko, co jest zapisane w Ewangeliach, zawiera poselstwo do nas. I tym się właśnie zajmujemy. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Jezus odpowiada na pytanie dotyczące czasu zburzenia świątyni i jego powrotu. I zauważyliśmy ostatnim razem, że wielokrotnie mówił o zwiedzeniu. To jest rzecz, której powinniśmy szczególnie się wystrzegać. Jeśli ktoś kupuje diamenty, to podejmuje wielkie środki ostrożności, by nie zostać oszukanym. Podobnie kupując złoto, dokładamy wszelkich starań, by nie zostać oszukanymi. Bierzemy ze sobą eksperta, który zna się na diamentach, który zna się na złocie. Podobnie, jeśli chcemy uniknąć zwiedzenia, musimy dobrze znać Boże Słowo. Musimy miłować prawdę i dokładać wszelkich starań, aby być uratowanymi z grzechu. To nie dzięki intelektualnej inteligencji unikniemy zwiedzenia, gdyż bystrzy ludzie zostają zwiedzeni. Diabeł jest niezwykle przebiegły, inteligentny, daleko bardziej niż najbardziej inteligentni ludzie. A więc nie pokonamy go naszą inteligencją, gdyż on jest dużo bardziej inteligentny niż my i potrafi oszukać najmądrzejszych chrześcijan. A więc mamy miłować prawdę i szukać zbawienia z grzechu, starać się być posłusznymi Bogu, a wtedy poznamy prawdę. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale Pan Jezus mówi słowa, które są godne przytoczenia w tym kontekście. I w wierszu 17 Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce wypełniać Jego wolę, czyli Bożą wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie. Więc jeśli głęboko w sercu pragnę wypełniać Bożą wolę, wtedy będę znał prawdę. Następnie w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus po tym, jak przestrzegł przed zwiedzeniem w wierszu 5, Jezus mówi o wojnach i pogłoskach wojennych, wzywając uczniów, aby się nie trwożyli. Jedną z rzeczy, którą Jezus powtarzał do swoich uczniów w kontekście czasów ostatecznych, to słowa nie lękajcie się. W wielu różnych miejscach Jezus mówi do różnych ludzi nie bójcie się, nie bójcie się, nie lękajcie się. Również w Starym Testamencie czytamy nie bój się, Bóg jest z tobą. Te rzeczy muszą się wydarzyć, ale to jeszcze nie jest koniec. Wojny i wieści wojenne to jeszcze nie koniec. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Drugie przyjście Chrystusa jest porównane do narodzin dziecka. Dlatego używa tu wyrażenia bóle porodowe. Kiedy matka oczekuje narodzin swojego dziecka, jest świadoma, że te narodziny będą poprzedzone bólami porodowymi. I po tych intensywnych bólach rodzi się dziecko. A więc Jezus mówi tutaj o bólach porodowych, o bólach, które poprzedzają narodzenie dziecka. A wojny i pogłoski o wojnach to tylko początek bólów porodowych. Dalej Jezus mówi o prześladowaniach. Wydadzą was na udrękę. Czy pragniemy nadejścia udręki? Nie. Czy matka oczekuje bólów porodowych? Nie. A czego ona wyczekuje? Narodzin dziecka. Ale jest pewna, że najpierw przyjdą bóle porodowe. Tak i my nie wyczekujemy ucisku, ale jesteśmy świadomi, że ucisk będzie poprzedzał przyjście Chrystusa. Nie ma co do tego wątpliwości. To jeden ze znaków czasów końca. Wydadzą was na ucisk, udrękę. Będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie, a wszyscy mówią o wojnach i wieściach wojennych, o głodzie i trzęsieniach ziemi, ale niewielu mówi o wielkim ucisku, który poprzedza przyjście Chrystusa. A jednak Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie. Diabeł oszukał wielu chrześcijan, że nie będą musieli przechodzić przez wielki ucisk. Twierdzą, że Chrystus przyjdzie potajemnie i pochwyci wszystkich chrześcijan. I w ten sposób unikniemy ucisku. Ale nie ma ani jednego wiersza w Biblii, który by tego nauczał. To diabelskie kłamstwo. Ale wielu ewangelicznych chrześcijan zostało oszukanych przez diabła. Wydadzą was na ucisk. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 16:33: na świecie będziecie mieli ucisk. Ucisk nie jest sądem Boga. Chrześcijanie nie spotkają się z gniewem Boga. Natomiast ucisk pochodzi od ludzi. Mówiąc o ucisku od Boga, możemy mówić, że chrześcijanie go unikną. Ale wojny i głód to nie są uciski od Boga. Na przestrzeni historii było wiele wojen i wiele głodów i chrześcijanie cierpieli podczas nich. To nie jest Boży sąd nad nimi w żaden sposób. Dalej Jezus mówi, że wtedy wielu się zgorszy i będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Jednym z powodów, dla których wielu ludzi upadnie czy zgorszy się, jest taki, że nigdy nie zostali przygotowani przez swoich przywódców do przechodzenia przez wielki ucisk. Powiedziano im, że Chrystus potajemnie ich porwie i oni oczekiwali pochwycenia Kościoła, które nie nastało i gdy przychodzi ucisk, oni się gorszą i upadają. To dokładnie wydarzyło się w Chinach, gdzie misjonarze przez lata nauczali, że Chrystus przyjdzie i pochwyci ich, zabierze z tej ziemi przed uciskiem. Gdy jednak przyszły prześladowania i uciski, wielu z nich odpadło od wiary. I czyja to była wina? Misjonarzy, którzy takich nauczali. Twierdzili, że nie będą przechodzić przez ucisk przed pochwyceniem, kiedy Chrystus powróci. Wówczas wielu się zgorszy, nie tylko niektórzy. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Będzie tak wiele nieprawości na świecie, szczególnie przez cały system rozrywkowy. Filmy, muzyka, internet, pornografia, grzech się rozmnoży. Cudzołóstwo, homoseksualizm i wszelkiego rodzaju nieprawość. A miłość wielu oziębnie. Zamiast gorliwie, gorąco miłować Jezusa, ich miłość oziębnie. Niekoniecznie porzucą zupełnie Jezusa. Nie czytamy tu, żeby mieli Go opuścić, ale ich miłość do Boga oziębnie. I ich miłość do bliźnich oziębnie. Będą nienawidzieć innych ludzi. Lecz kto wytrwa do końca, wiersz 13, i w kontekście mamy wytrwanie w miłości do Boga i do ludzi wokół, ten będzie zbawiony. Miłość wielu ludzi oziębnie, ale... I wtedy mamy wiersz 13. Taki jest kontekst. Czyli sens jest taki, że ten, kto wytrwa w miłości do końca, ten będzie zbawiony. W gorliwej miłości do Chrystusa i gorliwej miłości do bliźnich. Bez względu na to, jak będzie traktowany przez innych ludzi. Kto wytrwa do końca w miłości, ten będzie zbawiony. Zbawienie przychodzi do tych, którzy są gotowi wytrwać w miłości do samego końca. Dlatego miłość jest największa. To nie zrozumienie doktryny jest największe, ale miłość do Jezusa Chrystusa i gorliwa miłość ludzi wokół. To jest poselstwo, które musimy głosić w tych naszych ostatnich czasach, aby zachować ludzi od oziębłej miłości. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całym świecie. Nie Ewangelia o ucieczce przed piekłem. Jest wielka różnica między Ewangelią, która mówi o ucieczce przed piekłem, czy powodzeniu materialnym, czy Ewangelia uzdrowienia. Tutaj mówimy o Ewangelii o Królestwie. Królestwie Boga. Na czym polega Ewangelia o Królestwie Boga, która ma być głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom? To nie oznacza, że cały świat uwierzy i nawróci się. Wiemy, że droga do życia jest wąska i niewielu ją znajduje, ale ta Ewangelia będzie głoszona na świadectwo. Ta Ewangelia o Królestwie Bożym jest opisana w liście do Rzymian w 14 rozdziale. Wiersz 17. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I co będzie głoszone w czasach ostatecznych? Ewangelia Królestwa Bożego. Ewangelia sprawiedliwości. Ewangelia pokoju. Pokoju z Bogiem. Pokoju z ludźmi i pokoju w Twoim sercu. Gdzie nie ma szarpaniny, gdzie nie ma kłótni, ale jest pokój w domu. Ewangelia radości, nieustającej radości we wszystkich okolicznościach. Taka Ewangelia będzie głoszona w czasach ostatecznych i powinieneś należeć do Kościoła, który głosi sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc widzimy, że taka Ewangelia ma być głoszona po całym świecie. Bóg chce, aby Jego Ewangelia dotarła wszędzie. I w każdym narodzie ma być składane czyste świadectwo dla Pana, na świadectwo wszystkim narodom. To nie oznacza, że wszyscy się nawrócą. Nie sądzę nawet, że wszyscy będą mieli możliwość usłyszeć tę Ewangelię, ale w pośród wszystkich narodów będzie składane świadectwo o Panu. Niestety wielu kładzie nacisk na ilość. Chcą, żeby Ewangelia dotarła do wszystkich i to z gruntu jest dobre pragnienie, bo Jezus powiedział, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, więc to jest dobre. Ale w kraju takim jak Indie, gdzie mamy co sekundę rodzi się dziecko, co oznacza 3600 dzieci rodzi się co godzinę, to oznacza, że musimy dotrzeć do 3600 osób w jedną godzinę, aby dotrzeć do wszystkich ludzi w Indiach, nie mówiąc o innych krajach. I nie chcemy się oszukiwać. To jest niemal niemożliwe, aby dotrzeć z Ewangelią do każdej jednej osoby, kiedy mamy tyle języków, ale możemy składać świadectwo o Chrystusie w każdym narodzie. Czyste, nieskażone świadectwo bez kompromisów o Chrystusie. I to jest wielka potrzeba naszych czasów. I jeśli na tym się nie skupimy, to będziemy mieli takie byle jakie, trzeciej kategorii chrześcijaństwo, które możemy sobie wszędzie rozprzestrzeniać. Ewangelia socjalna, którą owszem, świat będzie doceniał, ale to nie jest Ewangelia, którą Jezus głosił. To jest skutek uboczny Ewangelii i oczywiście nie jesteśmy przeciwko tym dobrym rzeczom. Ale Ewangelia musi zawierać czyste świadectwo o Chrystusie. Następnie Jezus mówi o zburzeniu świątyni, co odnosi się do pytania, które uczniowie zadali. w wierszu 3. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie, miejsce święte znajdowało się w świątyni, a więc to się odnosi do tych czasów żydowskich, ponieważ w Kościele nie ma miejsca świętego. Jezus odpowiada na pytanie, kiedy świątynia zostanie zburzona. Jezus mówi, że będzie to miało miejsce, gdy zobaczą obrzydliwość spustoszenia w świętym miejscu. I słyszałem, że w miejscu najświętszym w świątyni została złożona w ofierze świnia, aby zdesekrować to miejsce w oczach Żydów. I to jest prawdopodobnie ohyda spustoszenia, która miała miejsce w 70 roku po Chrystusie. Albo gdy świątynia po prostu została zburzona. I dalej czytamy, że kto to czyta, niech to zrozumie. Zrozumienie przychodzi, gdy to ma miejsce. Jezus mówił o tym, co miało się wydarzyć 40 lat później. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Jezus tutaj konkretnie zwraca się do Żydów. To nie dotyczy czasów ostatecznych, ponieważ nie jest to odpowiedź na drugie pytanie, tylko na pierwsze. Ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, a kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu. Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoje szaty, ale niech ucieka, bo to będzie czas prześladowań, a biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Im będzie jeszcze trudniej, bo jak mają uciekać z małymi dziećmi? Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie, ponieważ w zimie będzie też ciężko uciekać, ani żeby wasza ucieczka nie wypadła w szabat, bo to będzie łatwo zauważyć. To wszystko odnosi się do Żydów, ponieważ Żydzi nie przemieszczali się w szabat, więc ci uciekający mogli być łatwo wypatrzeni przez Rzymian. A więc Jezus mówi, módlcie się, aby tak nie było, ponieważ modlitwa może zmienić okoliczności. I ci, którzy podeszli na poważnie do słów Jezusa, modlili się. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nigdy nie będzie. Teraz Jezus odpowiada na drugie pytanie. Będzie wielki ucisk. 2000 lat później, po tym jak świątynia została zburzona. Gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych, te dni będą skrócone. Jest ściśle wyznaczony okres, w którym wybrani będą przechodzili przez ucisk. Kiedy Pan Jezus mówił do zboru w Księdze Objawienia w 2 rozdziale, mówi do zboru w Smyrnie, będziecie przechodzić przez ucisk, które będzie trwało 10 dni. Objawienie 2:10. Będziecie przechodzić przez ucisk 10 dni, a więc jest ściśle wyznaczony okres, który Bóg dopuszcza. I to jest wielkie pocieszenie w każdym ucisku i doświadczeniu, które przechodzimy. Bóg nie dopuści, abyśmy byli doświadczani ponad nasze siły. Bóg decyduje, jak długi to będzie okres, zanim on się rozpocznie. My nie wiemy, kiedy on się skończy, ale Bóg dokładnie wie. I w taki czy w inny sposób Bóg to w swoim czasie zakończy. I widzieliśmy to w różnych krajach, jak Bóg doprowadza te okresy ucisku do końca. Bóg położył kres prześladowaniom w Rzymie na początku IV wieku, ale były tam okropne prześladowania w II i w III wieku, ale Bóg je zakończył. I wiersz 23, jeśli ktoś wam powie, oto jest tu Chrystus, on już przyszedł, pochwycenie już miało miejsce. Nie wierzcie w to. Drugi list do Tesaloniczan zawiera podobne słowa. Drugi list do Tesaloniczan 2:1. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa, Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, a więc tutaj mamy pochwycenie, o którym Pan Jezus też mówił w pierwszym liście, w 4 rozdziale, nie dajcie się zachwiać waszym umyśle i zatrwożyć, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas napisany, że pochwycenie już nastąpiło. Dzień Pański już nastał, a wy zostaliście pozostawieni. Nie wierzcie w to. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. I widzimy to dzisiaj w Kościele. Nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem. To jest Antychryst. Ten dzień nie nadejdzie, dopóki Antychryst nie zostanie objawiony. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? A wiecie, że teraz moc Boża powstrzymuje go aż do tego szczególnego dnia, kiedy ta moc zostanie zabrana, tak aby Antychryst mógł być objawiony. Bóg powstrzymuje wiele rzeczy w tym świecie. Powstrzymuje demony, by nie opętały każdego jednego człowieka. Jest powstrzymująca moc na świecie i ta moc jest aktywna aż do przyjścia Antychrysta. Już 2000 lat, ale pewnego dnia ta moc zostanie usunięta z ziemi i Antychryst zostanie objawiony. Niektórzy twierdzą, że Duch Święty zejdzie z pola, ale nie, Duch Święty nadal będzie obecny, ponieważ nikt nie może się nawrócić bez działania Ducha Świętego, a ludzie będą się nawracać w dniach Antychrysta, ponieważ Duch Święty prowadzi ludzi do opamiętania. Gdyby te dni nie były skrócone, nikt by nie ocalał. To będzie niezwykły czas prześladowań. Wiersz 24. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Przestrzegam was przed tym czasem, że będzie wiele fałszu, fałszywe znaki i cuda. I nie wierzcie tym wszystkim, którzy mówią, on jest tu, on jest tam. Niewidzialne pochwycenie miało miejsce. Nie wierzcie, gdy będą mówić, że jest na pustyni, wiersz 26. Jeśli powiedzą, jest wewnątrz domu, nie wierzcie. Kiedy ktoś mówi, że Chrystus przyszedł do jego pokoju i usiadł obok niego, nie wierzcie, ponieważ gdy on przyjdzie, to nie będzie w ukryciu. Ale jak mówi wiersz 27, jak błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To jest tak jasne i oczywiste stwierdzenie Pana, że nie mogę zrozumieć, jak ktokolwiek może wierzyć w jakieś ukryte przyjście Pana. Przyjście Syna Człowieczego będzie jak błyskawica. Całe to nauczanie dotyczące tajemniczego pochwycenia jest czymś zupełnie nowym. Ta nauka ma około 150 lat. Apostołowie w to nie wierzyli, wcześniej chrześcijanie w to nie wierzyli. Nie ma o tym mowy w piśmie. Ludzie w krajach, gdzie są prześladowania, nigdy w to nie wierzyli. Ta nauka powstała w krajach, które od lat nie miały prześladowań. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. To tam się zrodziło. Ta nauka o tajemnym pochwyceniu Kościoła. Ale z czasem ta nauka rozniosła się po całym świecie. Rozprzestrzeniła się przez Biblię Scofielda. I z czasem wielu ludzi w to uwierzyło. Ale to nie jest prawda. I ludzie, którzy zostali zwiedzeni, nie są gotowi na wielki ucisk. Ponieważ diabeł ich oszukał, że nie będą musieli przez niego przechodzić. A więc lepiej jest wierzyć w to, co mówi Biblia. A gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły. A więc Jezus posługuje się tutaj pewną ilustracją, że tak jak sępy lecą do padliny, tak to może oznaczać, że będzie odbywał się sąd i wielu zginie, gdy Chrystus przyjdzie, albo że wierzący będą pociągnięci do Chrystusa, tak jak sępy naturalnie zlatują się wokół padliny. Nie wiemy dokładnie, co to znaczy, więc nie chcemy być dogmatyczni w takiej czy innej interpretacji. A zaraz po ucisku tych dni, i tutaj mamy odpowiedź na to, kiedy wielki ucisk będzie miał miejsce. Zaraz po ucisku. Wielki ucisk, o którym była mowa w 21 wierszu. I tutaj mamy zaraz po ucisku tych dni. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebiańskie zostaną poruszone. I wtedy, właśnie wtedy, po tych wydarzeniach, ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebiańskich z mocą i wielką chwałą. Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Wtedy jego wybrani zostaną zgromadzeni i pochwyceni. I to się zgadza z tym, co czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale. Tam czytamy o szczegółach pochwycenia, ale nie o czasie. I przyjrzyjmy się tym szczegółom pochwycenia opisanym w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale. Pismo zgadza się z Pismem. W 16 wierszu czytamy: sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba. Zwróćcie uwagę na te wyrażenia. Pan zstępuje przy głosie archanioła i dźwięku Bożej trąby. My, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy razem z Nim porwani w obłoki. Zauważcie te wszystkie elementy. To samo ma miejsce w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, wiersz 30, potężny głos trąby, wiersz 31, aniołowie i pochwyceni święci. Kiedy to będzie miało miejsce? Nie czytamy o tym w 1 Tesaloniczan 4, ale jest to wyraźnie napisane w Mateusza 24-29. Zaraz po ucisku tych dni, podobnie jak czytaliśmy w 2 Tesaloniczan 2, po tym jak Antychryst zostanie objawiony. To jest tak jasno powiedziane, że ja nie wiem skąd miliony chrześcijan daje się oszukać szatanowi. To jest wynikiem braku studiowania Biblii. Wierzą w to, co mówi jakiś kaznodzieja. Jeśli masz Biblię w swoim języku i jej nie czytasz, to zasługujesz na to, by być zwiedzionym. Zachęcam was, drodzy przyjaciele, byście czytali swoją Biblię, a wtedy nie będziecie zwiedzeni. I dalej Jezus podaje kolejny znak drzewa figowego. Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. To się odnosi do narodu izraelskiego, o czym wcześniej była mowa przy okazji tego przeklętego drzewa figowego. I ona znowu wydaje świeże liście. A więc gdy naród izraelski zostaje odrodzony jako naród, chociaż nie ma owocu, to martwe drzewo figowe zostaje ożywione. Wtedy możemy poznać, że lato jest już blisko. I to oznacza, że Jezus jest blisko, u drzwi. I nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I dlatego my czujemy, że jesteśmy tym ostatnim pokoleniem. Ile to pokolenie ma trwać, czy 40 lat, czy 70 lat, ja nie wiem. Ale to ostatnie pokolenie zobaczy te wszystkie znaki. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, mówi Jezus. Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Nikt nie zna dokładnego dnia ani godziny. Wszyscy ludzie, którzy twierdzą, że znają dokładną datę, oszukują was. Ale Jezus mówi, że możemy wiedzieć, że jest blisko, także nie mamy oczekiwać odkrycia konkretnej daty. Na przestrzeni lat wielu ludzi próbowało odkryć datę powtórnego przyjścia Chrystusa i wielu oszukali. Z drugiej zaś strony nie mamy trwać w niewiedzy, sądząc, że wszystko jest tak, jak zawsze było. Piotr o tym mówi w swoim liście, że wielu ludzi będzie drwiło na temat powrotu Chrystusa. Ludzie od wieków mówią o powrocie Chrystusa, ale wszystko dzieje się tak, jak i przedtem. I będą pytać, gdzie jest jego przyobiecane przyjście. 2 Piotra 3:4. Odkąd ojcowie umarli, wszystko dzieje się tak, jak od początku stworzenia. Ale nie zauważają, że Bóg cierpliwie czeka, gdyż przyjście Chrystusa jest bliskie i będziemy wiedzieć, że ono jest bliskie, ale nie znamy dokładnej daty. Bądźmy gotowi na Jego przyjście. Będziemy kontynuowali nasze rozważania w kolejnym odcinku.